Witam Państwa, Lech Pilarski. Ponad 100 milionów euro możemy stracić z unijnych dotacji, poinformował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Dodał, że województwo podlaskie najsłabiej wykorzystuje unijne programy dotacyjne. Ponadto sejmik głosami większości koalicji PO-PSL zaakceptował podpisanie promesy na linię kredytową w wysokości 280 milionów złotych w unijnym banku rozwojowym. Zatem z jednej strony możemy stracić pieniądze, a z drugiej chcemy się zadłużyć, aby sfinansować rozwój województwa. Brzmi to jak paradoks, który będziemy chcieli dzisiaj wyjaśnić. Zapraszam. A dzisiaj naszymi gośćmi są Elżbieta Kaufmann-Suszko, przewodnicząca klubu radnych PiS w Sejmiku Województwa Podlaskiego, dr Ewa Tokajuk, ekonomistka i politolog z Uniwersytetu w Białymstoku oraz Maciej Żywno, wicemarszałek województwa z Platformy Obywatelskiej. Witam.
Witam serdecznie.
Dzień dobry.
To jak to będzie z tymi ponad 100 milionami euro?
Witam Państwa serdecznie. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że kompletnie nie wiemy, skąd są naliczenia jakikolwiek straty finansów w momencie, w którym do zakończenia 2018 roku jeszcze mamy czas, w którym certyfikujemy środki. Ponad 60% środków na całą perspektywę podpisaliśmy w umowach i liczymy, że ten wskaźnik, który jest wymagany na koniec 2018 roku, osiągniemy. Natomiast jeżeli gdziekolwiek ze względu na utrudnienia, chociażby jak w kolei, gdzie inwestycje wcale nie idą tak szybko, jak rząd zapowiada, że idą, pojawią się jakiekolwiek problemy, to zgodnie z umową partnerstwa, o czym pan minister Kwieciński doskonale wie, mamy informację i mamy podpisaną umowę partnerstwa, w której jest informacja, że co do zasady w pierwszej kolejności pieniądze zostają w tym samym regionalnym programie operacyjnym.
Czyli z tej kieszonki nie wyciekają gdzieś?
Nie, do końca perspektywy te pieniądze dalej zostaną u nas i będą mogły być rozliczone. Jeszcze raz przypomnę, mamy niespełna połowę okresu, a mamy już mamy blisko 60% zakontraktowanych środków, co oznacza, że te faktury, które rozliczają te inwestycje, będą napływały i będziemy mogli to
Panie marszałku,
rozliczać.
Ja tu przed sobą mam dane z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. W latach 2007-2013 w tym samym okresie umowy o dofinansowanie to było ponad 57%, teraz jest 51%, a wydatki rozliczone i pewnie stąd się to zaniepokojenie ministerstwa bierze, było 36% w tamtej perspektywie, w tej jest niecałe 10%.
Porównam tylko do tego, że wtedy mówiliśmy o kwocie miliarda złotych na cały regionalny program operacyjny, a w tej perspektywie 5 miliardów złotych, to jest 5 razy więcej praktycznie środków, które mamy do zainwestowania, co oznacza, że realizujący inwestycje mają znacznie większe środki, które muszą rozliczyć. Jeszcze raz tu podkreślam, czy pan minister chce nam powiedzieć, że zabierze pieniądze dla województwa podlaskiego? Nie ma takiego potrzeby, nie ma takiej powodu i te projekty zrealizujemy. Pan minister nie mówi również w tym momencie o jednej ważnej informacji, którą będzie nas broniła Komisja Europejska, a mianowicie to, że jesteśmy chwaleni w całej Unii Europejskiej za to, że jesteśmy w pilotażu ogólnoeuropejskim dwóch narzędzi. Projektów zintegrowanych, łączących twarde projekty z tak zwanymi miękkimi, czyli ta inwestycja twarda, która jest wypełniona również zajęciami miękkimi oraz całe działanie rozwój lokalny kierowany przez społeczność, gdzie w dwóch województwach, u nas i w Kujawsko-Pomorskim, to była droga przez mękę, ale wychodzimy na prostą i Komisja Europejska jasno zakomunikowała, że w przyszłej perspektywie będzie to obowiązkowe narzędzie dla całej Unii Europejskiej. Ale to właśnie oznacza, że te nowe narzędzia spowodowały swoistego rodzaju też utrudnienia, z którymi musieliśmy sobie poradzić, ale po drodze mamy znacznie trudniejsze elementy, żeby to szybko rozliczyć. Chociażby to niech PKP tylko nie podpisze umowy, ale przynosi nam fakturę, a zatem oznacza to niech realizuje inwestycje. Niech rząd rozstrzygnie sprawę VAT-u, bo tutaj nie mówi minister głośno o tym, że przysłał nam zakaz certyfikowania, a zatem rozliczenia środków z Europejskiego Funduszu Społecznego do czasu zmiany interpretacji i wyjaśnienia kwestii VAT-u, a to są duże miliony, które już są rozliczone u nas na kontach, ale nie możemy ich certyfikować. I szereg takich rzeczy, które powodują i tutaj bardzo...
Dojdziemy jeszcze, panie
marszałku.
Ale to
jednym zdaniem
tak.
Od razu, że faktycznie zamiast bić się o to, kto jest bardziej winny, to ja tu uważam, że rząd polski powinien, tak jak w poprzedniej kadencji, z wszystkimi marszałkami współpracować, aby te środki jak najlepiej, jak najszybciej zainwestować, wykorzystać i rozliczyć.
W opinii ministerstwa wynika, że opóźnienia są spowodowane nieprzygotowanymi inwestycjami, opóźnionymi konkursami, zbyt wolną oceną projektów, niejasnymi kryteriami wyboru inwestycji i brakiem wsparcia dla wnioskodawców. Elżbieta Kaufmann-Suszko.
No i to jest święta prawda. Tak jest i myślę, że powinniśmy zająć się przede wszystkim poprawą organizacji obsługi tego programu i poszukiwać sposobów przyspieszenia realizacji, a nie doszukiwać się, co minister miał na myśli. Minister ocenia co roku. W ubiegłym roku też była taka ocena i też byliśmy na szarym końcu. W tym roku jest lepiej jak w ubiegłym roku, ale wszyscy przesunęli się do przodu. Wszyscy mieli więcej. W informacji przekazanej przez ministerstwo jest ostrzeżenie dla wszystkich województw. Jaka kwota jest zagrożona, jeżeli chodzi o rezerwy wykonania i jaka jest zagrożona kwota z tytułu tej zasady N+3 w 2018 roku. I tutaj nie ma co rozdrapywać na części, czy to jest 106 milionów, czy 100 milionów, czy 90. Każda kwota utracona dla województwa, które ma najgorszą dostępność transportową, która w szarym ogonie idzie, to jest tragedia i powinniśmy na tym się skupić. I teraz, jak gdyby uzupełniając to, o czym powiedział pan marszałek. No panie marszałku, jeżeli chodzi o ramy wykonania i nasz cel pośredni rok 2018, to z waszego sprawozdania wynika. Oś trzecia, kompetencje, kwalifikacje, wykonanie 35%. Oś czwarta, dostępność transportowa 34%. Oś szósta 29%. Oś ósma, poprawa spójności społecznej 45%. Oś ósma, infrastruktura dla usług użyteczności publicznej 30% i rozwój lokalny 24%.
Jest... To aż dziwne, że ten wóz jedzie, skoro tyle osi jest.
Tak, jest
w takim stanie.
Jest cały...
Przepraszam, to taki skrót felietonowy.
Znaczy, myślę, że to jest bardzo nieuzasadnione i nieprawdziwe stwierdzenie.
Proszę pana, niech pan nie opowiada, że nieprawdziwe. Sam
opinię
pan
publiczną.
Podpisuje te sprawozdania nam co miesiąc i tutaj jest postęp, ale jest postęp zbyt mały. A te procenty, które podałam, to świadczą o tym, w jakim stopniu realizowany jest cel postawiony naszemu województwu, zresztą sami go sobie postawiliśmy, do realizacji w roku 2018. Jak wspomnę, rok temu pan marszałek cały czas tłumacząc się ze słabego wykonania w roku 2017 mówił, najważniejszy dla nas to jest rok 2018. No jakoś nie widać, że on był najważniejszy. Może pan Bóg da, trochę to się poprawi na koniec roku, ale nie dziwię się obawom ministerstwa. Zresztą ministerstwo do wszystkich województw wysłało ostrzegawcze sygnały. Ludzie, róbcie więcej, szybciej i lepiej.
Może poprosimy panią doktor na razie o próbę rozsądzenia tego sporu.
Bardzo jest ona trudna, bo jesteśmy w takim szczególnym momencie przedwyborczym i tutaj oczywiście zawsze pojawiają się elementy pozaekonomiczne, szczególnie te polityczne, które są medialne,
emocje.
Dokładnie, które mają oddziaływać na przyszłych wyborców. Jeśli popatrzymy z ekonomicznej strony, no to musimy sobie uświadomić jedno. Faktycznie jesteśmy w połowie okresu wykorzystywania tych środków. Trudno jest od razu oceniać. Dobrze, że ministerstwo czuwa, że stara się zwracać uwagę. Tylko powinniśmy pamiętać o jednej rzeczy. Władze centralne mają obowiązek współpracy z władzami lokalnymi i mają obowiązek wspierania. Wtedy, kiedy władze centralne zauważają problemy, to powinny też się zastanowić, jak one mogą wesprzeć samorządy. W tym, aby wszystkie działania zostały zrealizowane terminowo. Może zmiany ustaw, szczególnie te przetargowe, które u nas są bardzo, no mówiąc szczerze, źle działające. Wręcz utrudniające wykorzystanie środków, bądź też nawet często realizację inwestycji.
Czyli to wymaga jednak przedyskutowania, rozsądzenia, a przede wszystkim zauważenia no, tych wszystkich barier, które blokują ewentualne szybsze wydanie.
I nawet na stronie ministerstwa, bo ja przejrzałam całą tą informację od deski do deski, nie tylko sam fragment dotyczący naszego województwa, to tam na początku tej informacji ministerstwo informuje, jakie podejmuje działania związane z korekcją tych uzgodnień z Unią Europejską. Wiem, że nasze województwo współpracuje w tym zakresie, bo o tym informują pracownicy departamentów, że zgłaszają uwagi, zgłaszają zmiany do programu. Czyli to nie jest tak, że my już jesteśmy pod ścianą i nic się nie dzieje. Są wykonywane różne ruchy związane z poprawą możliwości realizacji tego programu, ale są takie, że to już ministerstwo nie ma nic do rzeczy. No bo jeżeli spojrzymy na realizację infrastruktury transportowej, no to na przykład ja po prostu protestuję przeciwko wydawaniu pieniędzy tak lekką ręką naszych publicznych, bardzo skromnych środków finansowych, a środków własnych województwa podlaskiego, na wkład własny do dróg. No nie wiem. Źle wygląda na to, że te inwestycje były źle przygotowane, z małym wyczuciem, jeżeli w tych kolejnych przetargach, zresztą ogłaszanych zbyt późno, bo może jakbyśmy rok temu ogłosili, czy dwa lata temu byłoby lepiej, 70 milionów dokładamy z własnej kieszeni do tego, aby można było podpisać umowy na bodajże na cztery drogi, a 70 milionów to takiej kwoty zarząd województwa na ochronę zdrowia nie wydał, jak żyje.
I co na to, pan marszałek?
Przede wszystkim szkoda nie doceniać ludzi, którzy w Urzędzie Marszałkowskim zrobili gigantyczną pracę i dalej pracują.
Właśnie
no właśnie nie, żeby pracować.
Ja doceniam pracowników, natomiast nadzorujących niekoniecznie.
Pani przewodnicząca ma też tendencję do tego, żeby jednak przerywać wypowiedź i to powoduje, że opinia publiczna nie ma szans dowiedzieć się o faktach, tylko słyszy jakieś ułamkowe listy z tabelki, które nic kompletnie nie mówią na temat, co nam grozi lub nie. Przede wszystkim
zrealizujemy kwotę 70 milionów.
Zrealizujemy ramy wykonania. Żeby je zrealizować i żeby certyfikować środki, to my żądamy i oczekujemy od strony rządowej właśnie zmiany i ułatwienia przepisów o zamówieniach publicznych, wyjaśnienie kwestii rozliczeń VAT-u, bo pan redaktor w rozmowie z panią doktor dwa dni temu pytał w przestrzeń, co się stało, że czekał pan na swój solar z gminy, to właśnie panu odpowiadam, że umowy były do podpisania i przez 4 miesiące leżały, bo rząd wprowadził interpretację VAT-u, która spowodowała, że musi pan do solaru dopłacić więcej. I to są elementy, które oczekujemy, że zostaną na tyle wyjaśnione, żebyśmy mogli...
Dokładnie do fotowoltaiki.
Oczekujemy rzetelnej oceny tego, że jeżeli ze względu na negocjacje związane z programem Polska Wschodnia, województwa Polski Wschodniej były o rok później startowały z programem, że nie będziemy na tej samej linii kładzeni, co pozostałe regiony, bo po prostu rok później mogliśmy uruchomić środki. Ale jednocześnie te wszystkie środki, które są w tej chwili zainwestowane, to oczekujemy między innymi od tego, że PKP... I pan minister nie będzie opowiadał, że gdyby to od niego zależało, to Rail Baltica środki zabrałby i przesunie na inny cel, tylko że dopilnuje, że PKP będzie traktował nasz region tak samo priorytetowo jak chociażby Śląsk. I to są rzeczy, które ustawiają nas w wykorzystywaniu tych środków na wspólnej linii. A w drogach ten sam pan minister, który mówi, że jesteśmy za wolni, na ostatnim spotkaniu mówi: zwolnijcie. Zwolnijcie, tak, dlatego że mówi, że rynek został...
Z jakiego powodu?
Że rynek został tak przesycony inwestycjami
rozgrzany
w całym kraju, że właśnie są zrywane umowy. Także też, pani przewodnicząca, też sprzed kilku lat w województwach, które nagle w rankingu, na który się pani powołuje, spadają kilka miejsc i to w tym liderzy, bo się okazuje, że umowy są rozwiązywane. A u nas zdecydujcie się. Mówicie jako Prawo i Sprawiedliwość przyspieszajcie, a jednocześnie nie wydawajcie pieniędzy na wkłady własne do inwestycji na przykład drogowych, które mamy do wyboru. Albo zrobimy je teraz, albo nie zrobimy ich wcale, bo właśnie nie wypełnimy ram wykonania czy wskaźników. I to jest właśnie decyzja między...
Padła jedna liczba, 70 milionów dopłat dodatkowych do tych wkładów, do tych inwestycji drogowych.
Wszystkie samorządy, niezależnie jakie mają barwy polityczne, o czym można w naszym województwie chociażby wywołać do tablicy miasto Łomża, też w przetargach otrzymywały znacznie większe koszty niż kosztorysy, które były planowane wcześniej. I jest to reguła dotycząca zarówno dróg, zarówno chociażby termomodernizacji, innych prac budowlanych i to między innymi jest argumentem, który powoduje, że najczęściej samorządy zwracają się do nas o wydłużenie terminów realizacji projektów właśnie dlatego, że chcą powtórzyć przetarg, zrobić kolejne, szukać taniej. I to generalnie powoduje, że skoro wydłużają realizację swojego projektu, a nie sposób im w tym nie pomagać, to to oznacza, że nie przynoszą nam rozliczeń. Więc jesteśmy tu w takim potrzasku pomiędzy szukaniem rozwiązań, w którym samorządy, szczególnie te mniejsze, biedniejsze, którym powtórzenie tego przetargu jest czasami na wagę złota i które zapowiedzi, że w przyszłym roku ma być taniej, powoduje, że wszyscy szukają możliwości przesunięcia, no właśnie powoduje, że tych faktur nam nie przynoszą. Panie redaktorze, jeżeli dam panu 1000 złotych i powiem, niech pan się ze mną rozliczy w ramach tej pożyczki, to za rozliczenie tego odpowiadam ja, czy też tempo, w jakim pan te pieniądze zainwestuje i przyniesie rozliczenie.
Ja poproszę o wytłumaczenie tego przykładu. Panią doktor, jest ekonomistką.
Na czym kredytu dla pana
polega?
Tu nie ma jakiegoś zaskoczenia, niezrozumienia. Jest to aspekt bardzo prosty. Wykonawcy w momencie realizacji zadania wystawiają faktury wtedy, kiedy mogą je wystawić. No i jeżeli nie zrealizują tego w określonym czasie, to ta faktura trafia zdecydowanie później i nie mamy czego rozliczać. I wydaje się, że pieniądze są niewykorzystane.
A kwestia przegrzania rynku.
To jest problem właśnie gospodarki rynkowej z rozpędzoną właśnie tą gospodarką, wolnej gospodarki, takiej, w której to właśnie podmioty rządzą. Kiedy nie ma wsparcia centralnego, państwowego, gdzie tak naprawdę nie możemy sterować tym rynkiem. Tu się okazuje, że potrzebowalibyśmy może troszeczkę gospodarki centralnie kierowanej, chociaż przez chwilę. To znaczy wsparcia wtedy, kiedy jest potrzeba. Nie ma.
A to szkoła wiedeńska. Wiodąca,
ale to tylko w niektórym stopniu.
Na kwoty przetargu nie wpłynie.
Nie, na kwoty, ale mielibyśmy na przykład możliwość tworzenia na przykład spółek, może komunalnych, może samorządowych, tych, które mogłyby wykonywać
część
tych zadań. Na przykład nie korzystałyby z pośredników, więc w tym
nie
momencie...
Nie maksymalizowały marży, kosztów i tym podobnie.
Dokładnie, nie napędzałyby kolejnych kosztów, nie generowałyby ich, a opierałyby się na koszcie stałym.
Ale myśmy też rozmawiali z Ministerstwem Rozwoju 2 lata temu, żeby to rząd polski alarmował też Komisji Europejskiej kwestie związane z cenami przetarg, po to, żeby może ten rok tak zwany sprawdzam. Bo tu powtórzę, z końcem 2018...
Ale ta Komisja Europejska musiałaby się dołożyć do tych wszystkich przedsięwzięć, żeby pokryć ten wzrost kosztów.
Nic by nie musiała się dołożyć. Ja mówię o tym, że w 2018 roku nie kończy się ta perspektywa ESA połowa. Jest to ten tak zwany rok sprawdzam. I myśmy apelowali o to, żeby ten rok sprawdzam przesunąć o jeden rok, właśnie po to, żeby rozłożyć. W tym całym rankingu, powołując się na te same dane Ministerstwa Rozwoju, to nikt nie zauważa tego, że jesteśmy pierwsi ze wszystkich województw pod kątem ilości przeprowadzonych konkursów. 346 konkursów, 62 nabory pozakonkursowe ustawiły nas na pierwszej pozycji. Mówiąc o jakichkolwiek opóźnieniach, to z tych 346 konkursów ciągle pojawia się mowa o dwóch. Skala 342 do dwóch, z którymi był problem, jasno wskazuje na to, że idziemy jak burza pod kątem zainwestowania środków, tylko to, co jest problemem i na co ciągle będę apelował, że potrzebujemy tutaj wsparcia rządu, a nie przeszkadzania, to tego, żebyśmy połączyli tutaj siły w to, żeby te środki móc razem rozliczyć.
Ja myślę, żeby prosić rząd o wsparcie, to trzeba wiedzieć, o jakie prosi się wsparcie i
co
się samemu zrobiło, żeby realizacja przebiegała właściwie.
Pani
pod koniec poprzedniej kadencji, kiedy Platforma Obywatelska poddała się, jak chodzi o lotnisko, czyli po prostu podnieśli ręce, nie będziemy budować, ale wybudujemy drogi i tak się przygotujemy do następnej perspektywy, to pamiętam jak dziś słowa pana marszałka, że będziemy mieli dokumentację i ruszymy po prostu pierwsi. Okazało się, że to były puste słowa.
Ale pani przewodnicząca, te inwestycje to nie są inwestycje samorządu województwa, tylko różnych podmiotów.
Ja tylko mówię o inwestycjach naszego województwa. Ja nie komentuję powiatów, bo Ta wiedza nasza jest ograniczona, ponieważ my dostajemy zbiorcze tylko kwoty, a nie rozpisane konkursy. Zamówienia publiczne, no był czas, trzeba było zmieniać. Teraz minęły 2 lata, nagle okazuje się, że te zamówienia są, ta ustawa jest zła. No jest taka sama jak była. I w ramach tej samej ustawy się poruszamy,
co w poprzedniej
perspektywie. No trzeba było zmienić w ciągu 10. Jeżeli chodzi o ilość konkursów, ilość to jeszcze jest mało. Bo jeżeli na przykład przyjrzymy się konkursom w edukacji, ile tych konkursów było namnożonych, zgłaszały się ogromne ilości beneficjentów. Z racji tej, że były określone środki przyznane, duża część z nich odpadała i nie dostawała pieniędzy na realizację swoich projektów. Startowali drugi raz w kolejnym konkursie, a nie można było od razu zwiększyć puli 2 lub 3 razy i te sprawdzone, złożone wnioski poszłyby do realizacji, wam mniej pracy, ludziom więcej radości i więcej byśmy pieniędzy.
Skoro już zostały ocenione, zaakceptowane, tak, ale nie zostały dopuszczone do realizacji, bo był zbyt skąpy budżet.
Nie, było mnóstwo złych projektów, więc kolejne konkursy były upraszczane i ułatwiały możliwości uzyskiwania, więc tu naprawdę jest kwestia uczciwości. A stara perspektywa, o czym warto podkreślić, że między szybkością jeszcze jest rozwaga. W ramach rozważnego dysponowania środkami unijnymi rozliczyliśmy ostatecznie perspektywy 2007-2013 i nie oddaliśmy ani eurocenta. I to jest ważna informacja. Połowa województw jeszcze się rozlicza, ale też część oddaje środki z poprzedniej perspektywy. Nam nie grozi oddanie ani eurocenta ze starej perspektywy. I tak samo będzie w tej perspektywie.
Zobaczymy,
chyba
jeszcze
5
lat trzeba
poczekać,
żeby wybić tego trzeciego ostatecznego szampana, ale o tej regule 3 szampanów powiemy.
Oczywiście, do 2020 będziemy inwestowali.
Elżbieta Kaufmann-Suszko, przewodnicząca Klubu Radnych PiS w Sejmiku Województwa Podlaskiego, dr Ewa Tokajuk, ekonomistka i politolog z Uniwersytetu w Białymstoku oraz Maciej Żywno, wicemarszałek województwa z Platformy Obywatelskiej. Co zrobić, aby ewentualnego przesunięcia środków z naszego województwa na inne albo utraty w ogóle części przynajmniej dofinansowania uniknąć? Krótko.
Krótko? Nie przeszkadzać, pomagać, nie w sensie takim, że tutaj myślę, że można dojść do pewnego prostego porozumienia. Jeżeli strona rządowa i samorządowa zacznie współpracować i analizować całą sytuację pod kątem tego, co należy naprawić. I tutaj faktycznie, co u nas do naprawienia, plus co w stronie rządowej, co w wymaganych procedurach, bo tutaj najczęściej jest kwestia opiniowania, konsultowania i zmian, które po prostu trwają za długo na linii samorząd-rząd. Znacznie krócej nam idzie konsultowanie kwestii z Komisją Europejską. Notabene, która przyjeżdża raz na kwartał przeanalizować sytuację w naszym regionalnym programie operacyjnym. Spotkania, które mają być trójstronne, na których ma być strona samorządu województwa, Komisji Europejskiej i strony rządowej. Najczęściej na te spotkania strona rządowa najnormalniej w świecie nie przyjeżdża. Więc jeżeli w końcu dojdziemy do sytuacji, w której podejdziemy do tego, że powinna być współpraca w tym zakresie, to środki znacznie będą mogły ułatwić. I to samo można zapytać przedsiębiorców. Ułatwienia w prawie zamówień publicznych. Reguły konkurencyjności, która dla przedsiębiorców jest stosunkowo trudna, będzie najnormalniej w świecie powodowała, że przy ułatwieniach tego typu będzie można mówić o znacznym przyspieszeniu.
To pana opinia, pani przewodnicząca.
No, te takie postulaty, które postawił pan marszałek, no to są tak, że tak powiem, dalekosiężne, że na pewno nie spowodują przyspieszenia, nawet gdyby ktoś od jutra zaczął to realizować. Myślę, że
to w pani
owszem,
opinii,
ważna jest faktycznie współpraca i na to musimy liczyć i to musi być jak na najlepszym poziomie, ale uważam, że przede wszystkim trzeba zmobilizować swoje służby do tego, żeby szybciej to realizowały. I może właśnie przyjrzeć się organizowanym konkursom, choćby wyciągając wnioski z tego, że jak jest jakaś przyjęta kwota na rozstrzygnięcie konkursu, a widzimy, że są niezłe wnioski, jest dobre, duże zainteresowanie,
to, żeby
to zwiększyć od razu kwotę, żeby szybciej poszło.
Tak się dzieje. Wspomniane przez pana solary, od razu z 20 gmin zwiększyliśmy środki, co spowodowało, że 60 gmin mogło solary dla swoich mieszkańców
nabyć. I po prostu więcej w swoich szeregach szukać tej sprawności organizacyjnej i, no i może Pan Bóg da się zrobić.
Tylko proszę Państwa, to zauważyć, że kolej buduje kolej, a nie Urząd Marszałkowski.
No to Panie Marszałku,
o
tej kolei zawsze znajdziecie sobie jakiś jeden taki temat, jak refren. Teraz już ja słyszę od wszystkich. Jakby ta jedna kolej
zrywała kolej na kolej,
o całym...
Tak?
To z tego, co słyszę, to jest 48 milionów, to przy 1,2 miliarda to jest dużo.
Nie, na dostępność komunikacyjną mamy 900 milionów.
Ale no bez przesady, żeby tą jedną
warto zauważyć.
Wszystkie porażki.
A nie. Szanowni
to wyjaśnijmy,
Państwo,
ile na tę kolej z tego PROW-u naszego kolej, idzie.
Kolej w regionalnym programie operacyjnym została potraktowana bardzo przywilejowo, dlatego że idzie w trybie w ogóle pozakonkursowym. A zatem od początku funkcjonowania na całą dostępność komunikacyjną w całym województwie mamy 900 milionów złotych. Inwestycje, o których mówimy, przekraczają spokojnie 100 milionów złotych wszystkie. Natomiast Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, PKP dopiero podpisało z nami dwie umowę, ale teraz, jeżeli byśmy założyli...
Ale kwota na PKP, ale dokładnie.
I tu faktycznie, mamy tą umowę na 48 milionów, bo tylko jedną PKP podpisało, to kto jest winny? Jak nie podpisali, nie przygotowali inwestycji...
Nie podpisał umów i nam
ale
PKP
zaraz,
nie ma.
Zaraz. Wspomniane PKP. Jeżeli PKP zrealizowałoby wszystkie swoje inwestycje zaplanowane w naszym regionalnym programie operacyjnym, które były założone już od dawna, to by oznaczało, że na dzień dobry certyfikacja tych ponad 100 milionów zakładanych chociażby na ten okres, by oznaczało, żebyśmy się znaleźli praktycznie natychmiast w połowie stawki województwa.
Ale to oznacza, to chyba że jest 10% tych środków na tę dostępność komunikacyjną byśmy certyfikowali. Pani doktor, cały czas mamy do czynienia z przerzucaniem się różnorodnymi argumentami. Pytanie, jak usprawnić efektywność wydawania i sposób wydawania tychże pieniędzy, jakiego rodzaju mechanizmy zastosować, żeby spokojnie realizować zadania?
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na przyczyny problemów, a nie na skutki, bo my cały czas troszeczkę inaczej staramy się leczyć te problemy. Katar leczymy w sposób bardzo oczywisty, a nie zastanawiamy się faktycznie, co jest jego powodem.
Władze centralne, może alergia na PKP.
Władze centralne na pewno nie wyciągają wniosków, nie dotyczy to tylko naszego województwa, ale całej Polski, z problemów związanych z przetargami. To prawo już dawno powinno było być zmienione i tu nie ma sensu się przerzucać tym, czy nie zrobiła tego wcześniejsza władza, tylko ten, kto dzisiaj rządzi, powinien się zająć tym jak najszybciej. A wiemy, że można się tym zająć nawet w ciągu jednej nocy. Trzeba na pewno, jeśli chodzi o władze lokalne, zwrócić uwagę na to, aby przetargi były realizowane z dużym wyprzedzeniem. Bo jednak jest to problem, kiedy firmy się wycofują albo podnoszą koszty inwestycji, wtedy jest bardzo ciężko działać w krótkim czasie. Inwestycje opiewają na bardzo wysokie kwoty. Tu nie ma możliwości przesunięcia pieniędzy z dnia na dzień. Bardzo ciężko jest tak funkcjonować.
Tym bardziej, że to wszystko trzeba uzgodnić, bo tutaj elastyczność władz wojewódzkich jest dosyć ograniczona, bo sporo rzeczy jest w miarę sztywno określanych przez Komisję Europejską i to z Komisją trzeba negocjować pewne rzeczy.
Na nasz wniosek. Komisja nie narzuca nic.
Więc jest to problem dla jednej i drugiej władzy, ale tutaj współpraca i chęć tworzenia czegoś dobrego dla wszystkich obywateli powinno stanowić podstawę. Więc tu podkreślę, przede wszystkim prawo, bo obie strony funkcjonują na bazie prawa i bez dobrego, efektywnego prawa nie jesteśmy w stanie nic zrobić. No i co najważniejsze, nie zmieniać tego prawa w trakcie też konkursów, w trakcie przetargów, w trakcie realizacji inwestycji, tak by nie ponosiły samorządy dodatkowych kosztów i obywatele.
No ale chodzi o te prawo zamówień publicznych, które wymaga zmiany, ale w zasadzie w tym przypadku to już jest trochę musztarda po obiedzie, bo te przetargi już w zasadzie w większości się odbyły. Także
przypomnijmy,
teraz ta
zakontraktowanych
zmiana,
jest ponad 50% środków.
Tak, tak, ale to jasna jest informacja. To znaczy, że jeszcze 50% przed nami, więc prawo zamówień publicznych cały czas należy...
Czyli żeby tę drugą połowę wydać, trzeba było trochę zmodyfikować prawo zamówień publicznych, ale rozmawiamy na razie o pieniądzach, które do tej pory zostały zakontraktowane.
I... Nie, ale ja tu się zgodzę z panią doktor. No to prawo trzeba ułatwiać i powodować, żeby ono było bardziej przyjazne, bo to jeszcze nie jest kwestia prawa, które pozwoli wygrać konkurs, tylko zrealizować projekt i powodować, że potem nie nakładane są kary w postaci korekty na projekt, które pojawiają się w wyniku kontroli albo naszego urzędu lub urzędu
Krajowej Administracji Skarbowej. Panie marszałku, wielu różnorodnym konkursowym dokumentom i muszę powiedzieć, że strasznie dużo rzeczy wymagacie. Strasznie to jest zbiurokratyzowane, że znacznie można by to uprościć. Rozmawiałem z jednym z podlaskich przedsiębiorców, który specjalnie założył firmę, oddział swojej firmy w Niemczech, bo tam pieniądze na realizację programów europejskich uzyskuje znacznie łatwiej. Wypełnia jeden dokument, zanosi i ma już pieniądze. U nas trzeba wypełniać mnóstwo rubryk, mnóstwo różnorodnych rubryk. Potem to musi wszystko ktoś ocenić, czyli przeczytać. To trwa. Czy nie można tego wszystkiego uprościć? Skoro wydajemy w jednym celu, żeby poprawić życie mieszkańców województwa, no to się umówmy, złagodźmy te wszystkie dokumentacje, zmniejszmy tę biurokrację, może pójdzie szybciej.
Dokładnie z takim samym apelem zwracamy się do rządu i do Komisji Europejskiej.
Ale wy też ustalacie część konkursowych wymagań.
Panie redaktorze, jak da pan dokończyć, chętnie odpowiem. Procedury konkursowe nie ustalamy sami, ale są one faktycznie oparte o nasze zapotrzebowanie, o wytyczne i wymagania i przepisy polskiego prawa, jak również prawa unijnego. Potem to wszystko trafia na komitet monitorujący, w którym mamy przedstawicieli, nie siedzimy sami, ale mamy przedstawicieli wszystkich ministerstw, różnych organizacji pozarządowych, związków branżowych i to on, komitet monitorujący, zatwierdza ostatecznie procedury. Faktycznie staramy się robić to, co jest z naszej strony w ułatwieniach. Strona rządowa też w wielu miejscach szuka tych ułatwień i Komisja Europejska też patrzy, na ile można zmienić. Niestety te procedury koniec końców wyglądają tak jak właśnie ta wspólna płaszczyzna, która jest wymagana i w wielu momentach nie jesteśmy w stanie ich przeskoczyć, bo jeżeli jest zakładany w konkursie wymagany przepisami prawa przetarg, to dokumentacja, która musi być dołączona, jest dokumentacją wynikającą z przetargu. I to są takie elementy, no tak, one, to jest załącznik do konkursu.
Ja rozumiem, ale to powróćmy do tego PKP, skoro przyszła kolej na kolej. To dlaczego PKP mogło pozakonkursowo, a inni nie mogą pozakonkursowo? Bo już przestaję rozumieć.
Bo na początku, panie redaktorze, negocjacji programów regionalnych są przestrzenie, które
można
samorząd województwa razem z rządem negocjuje z Komisją Europejską. I mamy także infrastrukturalne, mogą być pozakonkursowe, ponieważ w przypadku kolei nie ma konkurencji, bo właścicielem kolei jest jeden podmiot. Więc, trudno otwierać konkurs na coś, co może wygrać jeden podmiot. Ale z kolei w przestrzeni chociażby różnych innych, w których jest wiele podmiotów, a kwota jest określona, no to w tym momencie konkurs musi być. Natomiast w wielu miejscach, tak jak chociażby w szkolnictwie zawodowym, jak zwróciliśmy uwagę, że w jednym konkursie pojawiło się większe zainteresowanie, to tak potwierdzam, zwiększyliśmy od razu alokację, żeby wszystkie zainteresowane szkoły, które spełniły wymagania, dostały. I tak było też wcześniej. Ułatwieniem ustawy wdrożeniowej ostatnio, co warto akurat tutaj zdecydowanie przyznać, jest chociażby to, że beneficjent, składając wniosek konkursowy, może go potem uzupełniać. Wcześniej tej możliwości nie było, co powodowało, że część wniosków, o których również pani przewodnicząca mówiła w konkursach, odpadało ze względu na to, że nie spełniały formalnych
miały
wymagań.
Braki formalne.
A teraz można to uzupełnić. I to jest między innymi jeden ze sposobów ułatwień, które wypracowaliśmy wspólnie na linii samorząd-rząd.
Mam pytanie do pani przewodniczącej. Dlaczego w Niemczech można na jednej stronie, a u nas trzeba na 200?
No, tak zostały opracowane kryteria. Więcej załączników musimy podać. To po prostu trudno mi to określić, ale jak chodzi o
prawo
procedury,
zamówień jest prostsze.
To duże No, załóżmy, to jest jeden z elementów, ale wniosek jest dość opasłym dokumentem. Sama kiedyś składałam i wiem, ile załączników przeróżnej maści trzeba do tego dołączyć.
Miało to sens w ogóle?
No, takie były zasady gry i inaczej byśmy nie dostali pieniędzy. I część tych załączników, czy część tych wymagań, to są nasze, lokalne tutaj, wojewódzkie potrzeby. Ja nawet kiedyś starałam się je zrozumieć, bo po tej pierwszej perspektywie, kiedy pojawiły się kontrole, wychodziły różne sprawy nieprzewidziane przy opracowywaniu tych wniosków, tych procedur, to tak myślałam, że trochę asekuracyjnie wprowadzono za dużo może tych obwarowań. No, że jak się teraz zarząd z tego wycofa, no to myślę, że to też na przyspieszenie.
Czyli co, wnioskuje pani, żeby jednak przeanalizować to wszystko
i upraszczać dokładnie... tam, gdzie się da, jak najbardziej. Tym bardziej, że mamy już duże doświadczenie.
Jest taki żart w Komisji Europejskiej, który krąży, że między starą a nową perspektywą była duża praca i mowa o ułatwieniach i uproszczeniach, i te uproszczenia spowodowały 400 stron więcej instrukcji. Oczywiście jak najbardziej za jak największym uproszczeniem, mimo tego, że są to środki publiczne, które musimy rozliczyć. Mimo tej świadomości, że starą perspektywę rozliczyliśmy nie oddając ani złotówki czy eurocenta, więc te zabezpieczenia okazały się potrzebne. Niemniej jak najbardziej jestem za dalszym ułatwianiem procedur, żeby beneficjent, czyli ten, który realizuje projekt, miał najnormalniej w świecie łatwiej.
Może dorzucę, ale między innymi właśnie przez rozbudowane wymagania w procedurach projekty na ochronę zdrowia podpisywane były dopiero w tym roku, a podejście było już w roku ubiegłym. I tutaj nie tylko strona rządowa, ale również i samorząd miał swój udział w tym, że te projekty były, że te wymagania były nie do przeskoczenia i dopiero po roku projekty zostały przyjęte i umowy podpisane.
Czy mamy konkursy z zeszłego roku i umowy z zeszłego roku i z tego, bo część projektu została zrealizowanych.
W tamtym roku właśnie.
Myślę, że w jednym programie tego wszystkiego, pani doktor, nie wyjaśnimy. Ja tylko dodam taką drobną informację. Uczestniczyłem w podsumowaniu jednego z konkursów programu Polska, Litwa, Federacja Rosyjska, czyli obwód kaliningradzki. I Litwini, którzy byli tam jednostką wiodącą, zorganizowali konkurs polegający, że oceniano najlepsze wnioski pod względem wagi dostarczonej dokumentacji. I zwyciężył tam projekt, który miał pomagać w zarybianiu, miał ponad 240 kilo. To pokazuje, że jest co modyfikować.
I jest, ja powiem kolokwialnie. My Polacy często chcemy być święci od świętych. I bardzo często prawo unijne, które nie narzuca pewnych rzeczy w 100%, tylko sugeruje, jest przez nas realizowane w 100%, a inne kraje wybierają to, co jest dla nich korzystne.
Łatwiejszą drogę.
Dokładnie. Szybszą, łatwiejszą, często dzięki temu też tańszą. No i bardziej też efektywną. Ja tu sobie pozwolę tylko tak na koniec wspomnieć o tych kolejach. 25 lat temu studiowałam w Warszawie, dojeżdżałam od 3 do 5 razy w tygodniu. Jeździłam 2 godziny 15. Teraz wydajemy ogromne miliony na kolej. I po 25 latach też jadę 2,15.
W jakich wagonach? Wtedy, a dziś?
Ale 2,15, a nie godzina 30. Mamy 2018.
Nigdy nie było godzina 30.
Dziękuję pięknie. Przed wojną też było 2,15. Lux Torpeda chodziła z Warszawy do Białegostoku. To tyle pamiętam z historii. Dziękuję pięknie. Naszymi gośćmi byli Elżbieta Kałów-Mansuszko, przewodnicząca Klubu Radnych PiS w Sejmiku Województwa Podlaskiego, dr Ewa Tokajuk, ekonomistka i politolog z Uniwersytetu w Białymstoku oraz Maciej Żywno, wicemarszałek województwa podlaskiego z Platformy Obywatelskiej. Dziękuję państwu bardzo.
Dziękujemy.
To wszystko w naszym programie. Lech Pilarski. Do usłyszenia.